Rozmowa kontrolowana.
W studiu Radia Gdańsk jest Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. Rozmawia Agnieszka Michajłow.
Dzień dobry, panie marszałku.
Dzień dobry państwu.
Czym pan tak się wciąż upiera przeciwko temu przekopowi Mierzei Wiślanej?
Bo ta opinia...
I pan jest z Kremlem czy z Warszawą? Ale tak
prowokuje,
jak się wyraził
pani,
wiceminister.
Prowokuje pani od pierwszego zdania, przecież jestem gościem pani, więc chciałbym, żebym nie był obrażany tutaj.
Ja nie,
rozumiem,
to jest
że
przecież cytat wiceministra.
Powołuje się pani na wypowiedź wiceministra. Oczywiście ta wypowiedź jest niezwykle bulwersująca, stąd nic dziwnego, że żądamy, mówię tutaj o członkach zarządu województwa pomorskiego, sprostowania i stosownych przeprosin, bo to, że się nie zgadzamy z ministrem, czy też z polskim rządem, który z wielką determinacją dąży do budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. To jest taki fakt, w którym pan minister powinien się pogodzić. Po prostu są różnice zdań na tego typu tematy. Zwłaszcza, że nasza opinia samorządu województwa jest oparta na opiniach ekspertów w dziedzinie logistyki transportu, ekspertów w dziedzinie środowiskowej, ekspertów w dziedzinach ekonomicznych. Po prostu dzisiaj brakuje wystarczających przesłanek, żeby poprzeć ten projekt. Na dodatek, powiedziałem tutaj to przed studiem, ale warto o tym, przed wejściem do studia, warto o tym jeszcze raz powiedzieć. Jeśli otrzymujemy takie materiały, w których nie ma decyzji środowiskowej, nie ma nawet wstępnej decyzji środowiskowej, a przecież decyzje środowiskowe są wymagane wtedy, kiedy chcą inwestorzy budować dużą ubojnię, kiedy chcą budować brojlernię.
Czy chcę pan powiedzieć, że rząd idzie na skróty w tej sprawie, tak?
No zdecydowanie forsowano przecież specustawę, która jest dedykowana tylko dla tego jednego projektu. Chcę przypomnieć, jeszcze raz to powtórzę, co wcześniej mówiłem licznym mediom, że mieszkańcy Krynicy są przeciwni.
Panie marszałku, ale przy inwestycjach dobrze pan wie i to różnego typu. Zawsze jest tak, że jacyś mieszkańcy są niezadowoleni. Ja rozumiem, że to jest kwestia pewnego rodzaju porozumienia, kompromisu i może rekompensat. No tak pan wie, że tak się prowadzi dialog z lokalną społecznością w każdej sprawie, w każdej inwestycji.
Tak.
To nie jest argument za niebudowaniem czegoś.
Prowadzi się dialog, słusznie pani powiedziała, ale ten dialog nie jest prowadzony. Mieszkańcy Krynicy, o tym mówił ostatnio burmistrz miasta Krynica Morska, mówił wyraźnie, że otrzymywali od pana ministra Grubarczyka obietnicę, że przyjadą eksperci, że będą z nimi na ten temat rozmawiać, bo wiele rzeczy jest do tej pory niewyjaśnionych. Mało tego, to jest, chcę to podkreślić, to jest bardzo głęboka ingerencja w twór geologiczny, jakim jest Mierzeja Wiślana. To jest wykopanie rynny o długości 20 kilometrów przez obszar Zalewu Wiślanego i Zatokę Elbląską. Być może dojdziemy do takiego wniosku, że z różnych powodów innych, na przykład właśnie politycznych, albo powodów takich, jakie tutaj są od czasu do czasu się pojawiają w przestrzeni medialnej, że oto ze względów bezpieczeństwa powinniśmy mieć ten kanał i przekop, chociaż to jest bardzo wątpliwy argument, no to oczywiście można uznać tego typu rację. Ale my jednocześnie podkreślamy, i to piszemy w swojej opinii, że warto rozważyć szlak międzynarodowej drogi wodnej E70, że dostęp do portu w Elblągu poprzez Szkarpawę, poprzez Nogat i poprzez Wisłę to jest dobry moment i dobre miejsce do tego, żeby połączyć Elbląg z całym systemem.
Że jesteśmy dzisiaj w sprawie przekopu na takim etapie, że jakby sprawa jest, no nie wiem, no przyklepana, jeśli tak
podobno. Ale nas o to zapytano.
Oczywiście pan wyraził swoją opinię, ona jest nieprzerwanie taka sama. Ale widzi pan, że na przykład sąsiedzi, Sejmik Warmińsko-Mazurski jest zupełnie innego zdania. To, co oni nie znają tych argumentów, oni ich nie słuchają, oni tylko patrzą, nie wiem, na swój polityczny i ekonomiczny interes, bo mają nadzieję, że Elbląg się będzie rozwijał.
Ja wiem o tym, że
my
jest...
jesteśmy tacy mądrzy, a oni tacy głupi.
Nie, tak nie mówimy w żadnym wypadku. Ja tylko patrzę na te szkody, które możemy doznać w obszarze województwa pomorskiego. Takie szkody w moim przekonaniu i przekonaniu też ekspertów, zwłaszcza środowiskowych, będą bardzo, bardzo duże i dlatego mamy wątpliwości co do tego projektu. Oczywiście to jest opinia, która nie jest opinią w żadnym wypadku wiążącą, a ponieważ zostaliśmy poproszeni przez Urząd Morski o wydanie takiej opinii, więc ją wydaliśmy. Czy rządzący, decydenci zdecydują się na to, że je rozważą, to jest odrębny temat.
To porozmawiajmy o rządzących, o decydentach. Decydenci zapowiadają, że będzie 5 miliardów na drogi lokalne przez półtora roku. Wydaje się, że to jest kontrakt. Konkret i kontrakt oczywiście też. To jest dużo więcej niż na przykład było w Schetynówkach, chociaż można by powiedzieć, że to prawdopodobnie podobny projekt. Czy jest szansa, że drogi lokalne, na przykład w województwie, budowa ruszy? Tam, gdzie ich jeszcze ich nie ma?
Ja bym bardzo chciał, żeby te dedykowane pieniądze, dedykowane dla samorządów, obejmowały też drogi wojewódzkie, bo do tej pory nie obejmowały. Od początku tak zwanych Schetynówek, o których pani wspomniała, a potem już wprost te drogi były nazywane jako program rozwoju dróg lokalnych. On nigdy nie obejmował drogi wojewódzkie. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że stan dróg wojewódzkich jest zły. W około 55% według naszych szacunków i tam potrzebna jest duża, duża interwencja. W przeszłości, w nieodległej przeszłości mieliśmy zawsze takie dylematy, czy określone pieniądze, wolne środki z budżetu województwa kierować na drogi, czy też na przykład ratować szpital w Kościerzynie. Przypomnę, że 100 milionów złotych wyłożyliśmy na to, żeby ratować szpital w Kościerzynie.
No i rozumiem, że dotychczas ratowaliście szpital albo dofinansowujecie szpital, bo drogi wyglądają słabo.
Staramy się je poprawić w miarę posiadanych środków finansowych. W tym roku dysponujemy nieco większym budżetem na tego typu cele. Zdecydowaliśmy się jeszcze w ciągu ostatniego miesiąca na przekazanie dodatkowych 21 milionów złotych na poprawę stanu dróg. I w miarę tylko posiadanych wolnych środków, czy to z CIT-u, czy z PIT-u, a mamy przecież udziały i w jednych, i w drugich podatkach dochodowych, z pewnością będziemy kierować. Ja oczywiście życzyłbym sobie, żeby rząd zdecydował się objąć tym wsparciem, taką interwencją również drogi wojewódzkie. Wtedy szybciej moglibyśmy ten proces inwestycyjny, nie tylko oparty na środkach unijnych, ale też na budżecie własnym i budżecie rządowym poprzez taką interwencję poprawić stan dróg.
No tylko może by się wtedy okazało, że na te lokalne drogi nie byłoby pieniędzy, bo to niestety czasem to jest taka...
No bo potrzeby są na każdym szczeblu olbrzymie. Tak jak powiedziałem, że niemalże we wszystkich powiatach będziemy realizować w tym roku modernizację dróg. Jak sobie przypominam, to jest powiat sztumski, to jest powiat bytowski, to jest powiat czuchowski, w powiecie kartuskim, w powiecie kościerskim, a więc można powiedzieć, wiele powiatów skorzysta, a na dodatek podpisujemy porozumienie z lokalnymi władzami, zwłaszcza z samorządami gminnymi, o współpartycypacji w realizacji, więc ten program będzie się zapewne rozwijać.
Wybory idą, budujemy drogi.
Nie, myślę, że to jest też niewątpliwie impuls. Ja zresztą widzę tutaj dużą aktywność władz lokalnych, które nagle uważają, że chodnik od odcinka A do B musi być bezwzględnie w roku bieżącym zrealizowany. Ale to rozumiem, jest to presja wyborców. Wyborcy chcą osiągnąć swoje cele. Ale z drugiej strony muszę to przyznać, że pojawiło się więcej środków w budżecie województwa, między innymi od takich firm jak Lotos. Nie mieliśmy jeszcze tak dawno, nie mieliśmy od dłuższego czasu, nie mieliśmy tak znaczących wpłat do budżetu województwa, bo w roku ubiegłym 34 miliony złotych, a przypomnę, że wcześniej 5-6 milionów złotych, więc w miarę posiadanych środków finansowych
możemy... Była strata w Lotosie.
Była strata w Lotosie, no i oczywiście była być może daleko większa polityka inwestycyjna jednak.
Panie marszałku, kilka takich spraw bieżących. Jak pan ocenia uchwały gmin w sprawie wprowadzonej bezpłatnej komunikacji? To są różne gminy, na różnych zasadach. Muszę powiedzieć, czy nie uważa pan, albo to jest pytanie, że to nie sprzyja integracji komunikacji metropolitalnej? To też taki trend przedwyborczy w tym roku.
To prawda, że krytykuję te inicjatywy, dlatego że nie krytykuję samej idei, żeby zwalniać z opłat pewne grupy społeczne, na przykład dzieci dojeżdżające do szkół, ale ta sprawa wymaga szczegółowego uzgodnienia, można powiedzieć przegadania, dokonania jakichś uzgodnień, wykonania pewnych też analiz skutków. No przykład pierwszy z brzegu. Jeśli my mówimy o o zwolnieniu z opłat dzieci i młodzieży w obszarze tylko Trójmiasta, to mogę powiedzieć, że według naszych szacunków odpływ tylko 20% podróżnych w tej kategorii wieku z szybkiej kolei miejskiej spowoduje straty na poziomie gdzieś około 7 milionów złotych, czyli tyle będzie musiał, między 6,5 a 7 milionów złotych, tyle mniej więcej samorząd województwa na tym, na odcinku metropolii gdańskiej będzie musiał pokryć z budżetu.
Chce mi pan powiedzieć, że to są populistyczne i nieodpowiedzialne decyzje?
To są pewno populistyczne, no bo oczywiście myślę, że ktoś, kto zostanie obdarowany bezpłatnym przejazdem, nie będzie tego krytykować, ale warto się zastanowić, w jakiej grupie wiekowej, w jakim okresie, czy to ma być tylko okres roku szkolnego, czy to ma być cały rok, czy również te osoby, które będą chciały jeździć na imprezy do sopockich klubów w porze nocnej, też mają być zwolnieni z opłat. No, to wymaga przedyskutowania. Ja bym raczej sugerował prezydentom miast i burmistrzom, że trzeba na to spojrzeć daleko szerzej, w kontekście jednego wspólnego biletu.
Mhm. A jeśli mowa o SKMC, rozumiem, że kolej nie podjęła pańskiej oferty przejęcia udziałów w SKMC i tabor będzie współfinansować sama.
Ja chcę tylko przypomnieć.
Kredytu, a potem przerzuci na samorząd województwa część tych kosztów.
Czy przerzuci, czy też nie, to jeszcze jest sprawa jest do rozstrzygnięcia.
Potem postawi takie warunki w umowie rocznej, że będzie się
na
to zgodzić.
Szybka kolej miejska w przyszłości nie musi obsługiwać tego obszaru.
A kto?
Być może znajdą się inni przewoźnicy, którzy nie będą takich warunków stawiać. Nie wiem. Ja chciałbym się dogadać.
Straszy pan?
Nie straszę, bo tutaj już twoja wiałeś już takie krzykliwe tytuły w gazetach, że ja chcę wziąć głodem, SKM-kę i tak dalej. Położyłem sprawę w sposób otwarty na stole. Jeśli mamy wyłożyć ponad 300 milionów złotych, proszę państwa, z budżetu województwa ponad 300 milionów złotych po to, żeby obsłużyć.
Lat.
Tak, przez 10 lat. Po to, żeby obsłużyć zakup kilkunastu pojazdów przez szybką kolej miejską, to ja bym chciał mieć większy wpływ na tę firmę. Przecież to jest oczywiste. Dlaczego nie są prywatyzowane zakłady transportu miejskiego w Gdańsku czy też w Gdyni? Władze miasta mają wpływ na ten transport. Ja też uważam, że jeśli mamy wyłożyć ponad 300 milionów złotych, to chcemy mieć w tym wszystkim udział.
Ale kolej mówi nie, prawda? Na tę ofertę kolej mówi nie.
Na dziś mówi nie, ale uważam, że to powinien być jeden z głównych celów rozwoju transportu w województwie pomorskim.
Jeśli mowa, chciałbym jeszcze zapytać jedno zdanie o środki unijne, bo ostatnio europoseł Jan Olbracht mówił, że Komisja Europejska może tak dokręcać śrubę w kwestiach tych pieniędzy. Czy za ten okres do 2018 roku jest możliwa jakaś utrata jakichś środków pomorskim?
Nie, to jest mowa raczej o następnej perspektywie. W tej chwili trwa na poziomie Komisji Europejskiej, na poziomie Rady Europejskiej.
Nie, on mówi właśnie o wydawaniu tych dotychczasowych środków.
I w moim przekonaniu nie ma szans na korektę zasad. Oczywiście może się zdarzyć tak, że jeśli znajdą się regiony, w których nie zostaną określone, zrealizowane wskaźniki, co do których się regiony zobowiązywały w momencie podpisywania z Komisją Europejską, to może się tak zdarzyć, że część środków najzwyczajniej wróci do szerokiej puli.
I w przyszłości będzie taka pokusa w rządzie, żeby scentralizować te pieniądze, ta jeśli sobie regiony nie dają
rady. Ta pokusa istnieje, zwłaszcza w tym obozie władzy. Ja przypomnę, że...
Pamiętam, Platforma też lubiła pewne rzeczy sobie wziąć. Przepraszam za takie potoczne
sformułowanie. To prawda, że mam też sporo uwag, bo na przykład kwestie choćby z szybkiej kolei miejskiej, udziału w szybkiej kolei miejskiej, to też nam rząd PO-PSL odmawiał. Ale w przypadku środków unijnych nie. To decyzja rządu PO-PSL przesuwająca środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 60% ogólnej puli, którą Polska dostała, to jest decyzja tego właśnie rządu, bo przesunęła właśnie na poziom regionów.
No tak, ale jeśli czytam, że są regiony, które mają poziom zakontraktowania do prawie 70%, a są takie, które mają 20-30, no to coś jest nie tak.
Nasz region ma ponad 80, chcę przypomnieć. Jesteśmy absolutnie.
Ale są tacy, którzy nie dają rady. Liderami.
Są tacy, którzy są w znaczący sposób opóźnieni. Ale chcę przypomnieć, że w tym okresie programowania ze względów na cykl wyborczy w Komisji Europejskiej, w Parlamencie Europejskim, wdrażanie środków unijnych rozpoczęło się z 2-letnim opóźnieniem. Ja jestem przekonany, że w roku 2018, czyli do końca 2018 roku, będzie sporo regionów, które spełnią wszystkie wskaźniki i wymagania. I mam nadzieję, że nie znajdą się regiony, które będą zmuszone do oddawania części pieniędzy Unii Europejskiej.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Rozmowa kontrolowana.
Gościem Agnieszki Michajłow był Mieczysław Struk, marszałek województwa